Rzecznik rządu Cezary Tomczyk przyznaje, że 12 tysięcy uchodźców w Polsce to podział sprawiedliwy. Podczas wywiadów RMF FM unikał on jednak konkretnej odpowiedzi, czy na taką obowiązkową liczbę proponowaną przez Komisję Europejską polski rząd zgodzi się podczas szczytu Unii Europejskiej w przyszłym tygodniu. Również w środę podczas nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu premier Ewa Kopacz i jej ministrowie unikali jasnej deklaracji w tej sprawie, mimo konkretnych pytań m.in. poseł niezrzeszonej Marzeny Wróg.
Bo w zasadzie z tego, co powiedziała pani premier i ministrowie polskiego rządu, wynika, że nasz rząd już się zgodził na wszystkie kwoty, które Zachód chce nam narzucić, wszystkie kwoty nielegalnych imigrantów. W zasadzie mowa już w tej chwili jedynie o kosmetyce, natomiast mam takie wrażenie, że ta decyzja została podjęta, tylko rząd tuż przed wyborami boi się ją ogłosić Polakom. Więc ja mam pytanie, na coście się państwo tak naprawdę zgodzili w Brukseli? Miejcie odwagę i powiedzcie to wprost Polakom, bo nam się to najzwyczajniej w świecie należy.
W odpowiedzi przedstawiciele rządu mówili tylko, że na razie Polska zadeklarowała przyjęcie 2000 uchodźców. Cezary Tomczyk przyznał dziś, że liczba ta może być większa, jeśli zostaną spełnione nasze warunki. Wymienił uszczelnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej i oddzielenie uchodźców od imigrantów zarobkowych. Dodał, że nasz kraj jest przygotowany na każdą liczbę. Przeciwne stanowisko w sprawie uchodźców ma Prawo i Sprawiedliwość. Prezes partii Jarosław Kaczyński powiedział w środę, że nasz kraj powinien wybrać bezpieczną formę pomocy i finansowo wspierać ośrodki dla uchodźców na Bliskim Wschodzie i Afryce. To spotkało się z reakcją Platformy Obywatelskiej, która oskarżyła byłego premiera o antyeuropejskość i ksenofobię. Politolog Lech Jańczuk mówi, że ta złość partii rządzącej wynika m.in. z niechęci społecznej wobec propozycji przyjmowania uchodźców.
Jak szacują różne źródła i badania, około 70% Polaków obawia się wejścia uchodźców do Polski z różnych względów. Przede wszystkim dlatego, że Polska jest państwem unitarnym, jednolitym narodowo. No i to by oczywiście rodziło szereg konsekwencji ekonomicznych i politycznych. Poza tym należałoby się spodziewać, że w ramach tych limitów, które otrzymalibyśmy, w ciągu kilku lat ta liczba imigrantów mogłaby się podwoić czy potroić, bo przecież oni prawdopodobnie będą ściągali swoich krewnych, swoje rodziny tutaj. To jest pierwszy przykład. Drugi, ta uległość Polski, tego zaplecza politycznego, z którego się wywodzi Donald Tusk, ma służyć kolejnej reelekcji Donalda Tuska i bez zgody Niemiec prawdopodobnie nie zostanie.
Tymczasem Niemcy kolejny raz próbują wywrzeć na Polskę nacisk w celu poparcia propozycji Komisji Europejskiej. Wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel zagroził dziś w wywiadzie dla dziennika Bild, że kraje Unii Europejskiej, które nie podzielą wartości wyznawanych przez Niemcy, nie mogą liczyć na niemiecką pomoc finansową. Wcześniej w podobnym tonie wypowiadali się niemiecki minister spraw wewnętrznych i szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Hakerzy przez lata kradną poufne informacje strategicznych europejskich instytucji. Zleceniodawcą może być Rosja. Ataki, jak napisał jeden z dzienników, są tożsame z polityką Kremla. A celem hakerów były m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Obrony, ambasady, parlamenty oraz firmy zbrojeniowe. Od 2008 roku oprócz Polski włamywacze atakowali również m.in. Czechy, Ukrainę i Gruzję. Ich zadaniem była kradzież poufnych informacji, na przykład dotyczących funkcjonowania NATO. Szpiegostwo w cyberprzestrzeni jest dziś naturalne. Ważne, by państwo monitorowało sytuację i im skutecznie zapobiegało, mówi dr Łukasz Kister z Centrum Badań nad Terroryzmem.
Ostatnie lata i miesiące pokazały, że zaniedbania w sferze cyberbezpieczeństwa są bardzo poważne. My dużo mówimy, budujemy strategie, doktryny cyberbezpieczeństwa. Wszystkie instytucje rządowe, ale także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego za czasów prezydenta Komorowskiego tworzyło doktryny, strategie, plany, projekty, konferencje. Natomiast za tym gadaniem nie szły żadne działania, które mogłyby realnie podnieść bezpieczeństwo informatyczne naszego państwa, zabezpieczyć nas przed działaniami hakerów.
W Polsce podczas jednego z wykrytych ataków hakerzy interesowali się sprawą konfliktu na Ukrainie oraz katastrofy smoleńskiej. ABW zapewnia, że monitoruje sprawę, ale nie ujawnia, czy ataki były skuteczne. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że Polska wciąż jest mało skuteczna w walce z atakami hakerów, a instytucje działają chaotycznie. Baza pakistańskich wojsk lotniczych w Peszawarze w północno-zachodnim Pakistanie została zaatakowana przez niezidentyfikowanych napastników. Trzech z nich zginęło, poinformował rzecznik sił zbrojnych. Napastnicy usiłowali wedrzeć się na teren bazy, ale zostali powstrzymani w rejonie głównej bramy wjazdowej. Wywiązała się strzelanina. Telewizja pakistańska przekazała obrazy helikopterów krążących nad bazą oraz znaczne siły policji i karetki pogotowia zgromadzone przed bazą. Dotychczas nikt nie przyznał się do ataku. A był to pierwszy poważny atak na obiekt pakistańskich sił zbrojnych od wielu miesięcy. Liczba ataków spadła po podjęciu przez armię pakistańską ofensywy przeciwko bazom talibów wzdłuż granicy z Afganistanem. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, a późno po południu na Górnym Śląsku i w Małopolsce możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Wybrzeżu oraz lokalnie w Kotlinach Sudeckich. 20 do 22 stopni na przeważającym obszarze kraju i do 25-29 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, a na południu kraju słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali i będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja.